Wieczorynka naukomanów, inna niż inna, audycja popularno-naukowa tylko w Radiu WMFM. Spotykamy się w tym sezonie, szóstym sezonie działalności, co drugą sobotę miesiąca, tuż po godzinie 18 na antenie Radia WMFM. Można nas także słuchać online ze strony podcast na stronie www.uwmfm.pl, a także jeżeli nie macie czasu słuchać nas na żywo, mimo że audycja jest nagrywana, ale słuchać w czasie nadawania, to zawsze można sięgnąć do podcastów. Podcasty, adresów podcastów szukajcie na stronie facebookowej Radia WMFM. Dzisiejsza audycja poświęcona jest uzasadnieniu wyboru Komitetu Noblowskiego, tegorocznej Nagrody Nobla z Chemii, przyznanej zespołowi trzem naukowcom. Nazwiska tych naukowców to Aleksiej Jekimow, to jest rosyjski uczony, ale pracujący na stałe w Stanach Zjednoczonych. Louis Bruce, również naukowiec ze Stanów Zjednoczonych, obaj z Nowego Jorku, aczkolwiek z różnych instytucji. I Mongi Bawendi, ten z kolei z MIT, czyli także Stany Zjednoczone. Szwedzka Królewska Akademia Nauk uznała, że tej trójce należy się Nagroda Nobla z Chemii, że powinni się podzielić, za odkrycie i syntezę kropek kwantowych. Czym są kropki kwantowe? Zacząłem powoli wyjaśniać te uroki czy korzyści zminiaturyzowania, ze zmniejszania, o których mówił Richard Feynman w swoim referacie pod koniec lat 50. Ten referat został zatytułowany There is a plenty space at the bottom, czyli tam na dole jest jeszcze bardzo dużo miejsca, w domyśle, do zagospodarowania. Richard Feynman sugerował, aby skierować olbrzymie wysiłki i środki właśnie na poznawanie tego świata, a to się na pewno nam opłaci. Jak się okazało, miał rację. Po latach się okazało, że miał rację. Czyli miniaturyzacja. Nie tylko upakowanie, nie tylko oszczędność energii, oszczędność zasobów, no bo wiadomo, że jeżeli urządzenie jest bardzo małe, no to znacznie mniej materiału potrzeba do jego wykonania i także znacznie mniej energii do jego uruchomienia, czy do jego pracy. Ale także, jeżeli urządzenie będzie bardzo małe, no to oczywiście w tej samej objętości możemy większą funkcjonalność zawrzeć, czyli znacznie większą złożoność funkcji, które to urządzenie może wykonywać. Albo możemy pomyśleć takie, podpatrzeć przyrodę. Większość układów biologicznych wykazuje cechę, którą nazywamy nadmiarowością. Na czym polega ta nadmiarowość? No chociażby na to, że mamy dwoje oczu, dwoje nerek, mamy dwie kończyny, czyli nawet jeżeli jedna przestanie funkcjonować, to ciągle nam pozostaje druga, która no co prawda nie będzie to pełna, stuprocentowa sprawność, ale jednak organizm w dalszym ciągu jest w stanie funkcjonować. Trochę jakość tego życia się pogorszy, ale z drugiej strony wtedy uruchamiają się mechanizmy naprawcze, które jakby starają się skompensować ten ubytek i inne części, inne organy przejmują część tych funkcji. Tą nadmiarowość na przykład próbuje się wykorzystywać w urządzeniach autonomicznych. Urządzenia autonomiczne z definicji mają pracować bez nadzoru, czyli cały program, który nadzoruje działanie, no musi się w nim zawierać i musi być na tyle mądry, żeby w wypadku no nie tylko pracy poprawnej był w stanie kontrolować tą pracę, ale także w przypadku awarii albo jakichś sytuacji nieprzewidywalnych, żeby mógł zareagować bez ingerencji zewnętrznego operatora. To się przydaje na przykład, no, gdybyśmy myśleli o eksploracji jakichś odległych zakątków wszechświata, wysłać sondę właśnie autonomiczną, która zrobi co do niej należy, nawet wtedy, kiedy już być może cywilizacji naszej na Ziemi nie będzie. To samo dotyczy, nie wiem, no, drony autonomiczne. Wysłać drona i nie martwić się, czy wykona zadanie, czy nie trzeba bez kontroli i tak dalej, i tak dalej. Tych możliwości jest mnóstwo. No ale do tego potrzebna jest nadmiarowość. Właśnie, gdyby jakaś funkcja, gdyby jakaś część tego elementu uległo uszkodzeniu w trakcie misji, no to oczywiście potrzebujemy jakby części zapasowych, czyli no ta nadmiarowość jest tu bardzo dobra. Jest tu bardzo dobrą cechą. Wtedy część układu jest odłączana, natomiast funkcję tej części odłączonej przyjmuje no, ta, która była do tej pory w rezerwie. Ale oczywiście nie ma to w tej łyżce, w tej beczce miodu jest, można znaleźć także łyżkę dziegciu, bo oczywiście miniaturyzacja miniaturyzacją, ale to wiąże się z określonymi trudnościami technologicznymi. No, jak wykonać takie małe elementy? Jeżeli mówię, że wymiar charakterystyczny najmniejszych tranzystorów w obecnie produkowanych mikroprocesorach wynosi kilka razy 10 do minus 9 metra, a powiedziałem, że 1 nanometr to jest 1/100 000 grubości włosa. To jak operować takimi małymi elementami, jak je wytwarzać? To rodzi określone problemy technologiczne. No bo taka bardzo popularna metoda wytwarzania układów scalonych jak fotolitografia jest ok, fajnie, tylko że no, długość fali świetlnej to jest około 600 nanometrów. A ograniczenia związane z dyfrakcją, z efektami dyfrakcyjnymi mówią, że no, nie można mniejszego elementu zbudować niż długość fali światła, przy pomocy której odwzorowujemy poprzez maski no, te żądane kształty. Więc no 600, no 400 nanometrów ultrafiolet. Jak wchodzimy w twardy ultrafiolet, no to powiedzmy będzie 200 nanometrów, ale to są setki nanometrów cały czas. Jak tu obrazować elementy, które mają kilka nanometrów? No oczywiście ludzie obeszli to ograniczenie. Jest to obecnie jedna z najbardziej strzeżonych tajemnic firm wytwarzających układy półprzewodnikowe. Jak oni to robią? No tym niemniej udało się, ale nie bez kłopotów. Nie jest to tanie, nie jest to technologia ogólnodostępna. Drugim, no to już sami też czujecie, chyba że jak coś jest tak bardzo małe, no to trudno to naprawić. Redundancja, o której mówiłem, nadmiarowość, ok, przejmowanie funkcji, automatyczne przełączanie uszkodzonych elementów, ale nie można tego naprawić w żaden sposób. Jedynym sposobem, aby naprawić urządzenie, w którym komputer na przykład, w którym popsuł się mikroprocesor, no jest wymiana tego mikroprocesora, bo no nikt nie będzie dłubał wewnątrz tej struktury, żeby tam poprawić ścieżki czy usunąć jakieś zwarcia. Tego się nie da. No w przypadku maszyn starego typu, kiedy no, mówimy o maszynach tam powiedzmy z początku ery komputerów, czyli lata 40-50, kiedy one były zbudowane z całych bloków elementów dyskretnych, to tam takie rzeczy się robiło. Czyli budowa była na tyle modułowa, że jeżeli jakiś element ulegał uszkodzeniu, wyjmowało się cały moduł, na jego miejsce wstawiało nowy moduł taki sam, czyli urządzenie dalej działało, natomiast no, szukało się, lokalizowało się uszkodzenie w obrębie modułu, naprawiało się to, wymieniało lampę, nie wiem, tam lutowało ścieżkę i tak dalej, i moduł był znowu sprawny. Teraz niestety tak się nie da, trzeba wymienić, no a ten wymieniony, ten uszkodzony, no się wyrzuca, bo nic z tym nie da się zrobić. Nawet za bardzo nie można tego odzyskać, bo jak? No, krzem można przetopić ewentualnie, ale to jest tak mała ilość krzemu, że to jest po prostu nieopłacalne. Także mamy tutaj potencjalnie sporo problemów, które będą jeszcze narastać w miarę jak cywilizacja nasza będzie zwiększać swoje zapotrzebowanie na układy scalone, na mikroelektronikę. Tych odpadów takich nieregenerowalnych, nieodnawialnych będzie coraz więcej, no i prawdopodobnie zacznie się robić problem, co z tym dalej. A co prawda na razie mamy większe zmartwienia niż co z użytymi układami scalonymi, ale no, problem będzie prawdopodobnie w przyszłości narastał. No dobrze, to na razie o perspektywach nanotechnologii, nanonauki, a co z odkryciem? O tym za chwilę.